Minęła godzina 18:30, tu Radio Poznań.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dobry wieczór Państwu, jest środa, 4 listopada, jak co tydzień o tej porze czas na magazyn wojskowy w Radiu Poznań, czyli w kamasze z mikrofonem. Program realizuje Ryszard Wojtowicz, sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt, a oto co dziś dla Państwa przygotowaliśmy.
Magazyn wojskowy.
Na początek standardowo przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia, później pora na ćwiczenia. Najpierw zajrzymy do Powidza, tam zakończyły się polsko-amerykańskie manewry Aviation Detachment. Później zajrzymy na poligon w Biedrusku, gdzie do końca listopada trwają wojskowe ćwiczenia. Posłuchamy też słuchowiska, które przygotował poznański oddział Agencji Mienia Wojskowego. Na koniec dowiemy się, jak walczyło się na polu bitwy w czasach dawnej Rzeczpospolitej. To wszystko do godziny 19:00.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
I tak jak zapowiadaliśmy, na początek zbiór najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Jacek Butlewski.
Jacek Butlewski, zapraszam. Więcej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej będzie walczyć z koronawirusem. W związku ze wzrostem zachorowań żołnierze WOT-u przechodzą do działań przeciwepidemicznych o dużej intensywności. Więcej o tym Kacper Witt.
Zgodnie z zapowiedzią ministra obrony narodowej, w najbliższym czasie zaangażowanie wojska we wsparcie walki z COVID-19 zostanie zwiększone do ponad 20 tysięcy żołnierzy. Dużą część z nich będą stanowić terytorialsi. Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, podobnie jak członkowie innych brygad, otrzymają powiadomienie o natychmiastowym stawiennictwie w jednostkach. Wielkopolscy terytorialsi zostaną wprowadzeni do wielkopolskich i lubuskich szpitali, gdzie przejmą zadania triażu, a także do większości punktów wymazowych. Terytorialsi będą pomagać także policji w monitorowaniu osób przebywających na kwarantannie. Dodatkowo żołnierze WOT będą szkolić się pod kątem udzielania pomocy chorym, by w razie ewentualności mogli odciążyć lekarzy i pielęgniarki. Kacper Witt, Radio Poznań.
W wojskowej bazie w Powidzu zorganizowano polsko-amerykańskie ćwiczenia lotnicze i spadochronowe. Wzięły w nich udział 3 transportowe Herkulesy z USA i 2 polskie. Na miejscu był Rafał Muniak.
Do Powidza na ćwiczenia przyleciały 3 amerykańskie Herkulesy z bazy w Ramstein i około 100 żołnierzy, mówi rzecznik prasowy trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego z Powidza, kapitan Martyna Fedrosa Mojedny.
Polskie i amerykańskie załogi wspólnie wykonują zadania lotnicze i desantowo-spadochronowe. Na przykład starty i lądowania z powierzchni nieutwardzonych, z ograniczonego wymiarami lotniska, wykonujemy loty nocne, ugrupowania taktyczne, loty z wykorzystaniem gopli noktowizyjnych. Najważniejsze jest współpraca.
Polsko-amerykańskie ćwiczenia odbywają się cyklicznie 2 razy do roku i w tym roku ze względu na pandemię to dopiero pierwsza edycja.
Głośno może być w okolicach podpoznańskiego Biedruska. Do końca listopada trwają tam ćwiczenia wojskowe. Pamiętajmy, nie wchodźmy na teren poligonu, bo to grozi nawet śmiercią. Jesień jest dobrą porą na takie ćwiczenia, przyznaje porucznik Henryk Sienkiewicz.
Siły zbrojne muszą być gotowe do wypełniania swoich zadań w każdych warunkach pogodowych, dlatego też ćwiczenia w listopadzie są prowadzone dokładnie z taką samą intensywnością jak w innych porach roku. Oczywiście ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną w kraju zostały wprowadzone dodatkowe ograniczenia i obostrzenia w tym zakresie, szczególnie pod względem reżimu sanitarnego. Natomiast nie wpływa to na jakość szkolenia czy też wykonywanie zadań przez żołnierzy.
I na koniec o upamiętnieniu kolejnego bohatera, żołnierza wyklętego. Wczoraj Narodowy Bank Polski wyemitował kolejną 10-złotówkę z serii Wyklęci przez komunistów, żołnierze niezłomni. Tym razem widnieje na niej Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój. Od 1946 roku walczył na terenie powiatu ciechanowskiego. Otrzymał Krzyż Walecznych. Przeprowadził kilkadziesiąt akcji przeciwko komunistom. Brał udział w rozbiciu ubeckiego więzienia w Pułtusku. Ta akcja miała miejsce z 25 na 26 listopada 1946 roku. Rój walczył długo, bo aż do 1951 roku zginął 13 kwietnia w czasie walki z 270-osobową grupą operacyjną UB i MO. Jego szczątków nigdy nie odnaleziono.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
W sobotę w 33. bazie lotnictwa transportowego w Powidzu zakończyła się 15. edycja polsko-amerykańskich ćwiczeń Aviation Detachment. Na niebie można było zobaczyć polskie i amerykańskie Herkulesy. Na czym polegały manewry w Powidzu? O tym Rafał Muniak.
Do Powidza na ćwiczenia przyleciały 3 amerykańskie Herkulesy z bazy w Ramstein i około 100 żołnierzy, mówi rzecznik prasowy trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego z Powidza, kapitan Martyna Fedrosa Mojedny.
Polskie i amerykańskie załogi wspólnie wykonują zadania lotnicze i desantowo-spadochronowe. Na przykład starty i lądowania z powierzchni nieutwardzonych, z ograniczonego wymiarami lotniska, wykonujemy loty nocne, ugrupowania taktyczne, loty z wykorzystaniem gokli noktowizyjnych. Najważniejsza jest współpraca.
Tradycyjnie na koniec wspólnych ćwiczeń odbyły się zawody polskich i amerykańskich załóg. W zawodach biorą udział 4 Herkulesy, 2 polskie i 2 amerykańskie. Te potężne samoloty o dźwigu 30 ton, które mogą przetransportować na pokładzie 92 żołnierzy wraz z ekwipunkiem, majestatycznie wzbiły się w niebo i nadlatują nad pas w Powidzu. W specjalnie wyznaczone miejsca zrzucają ciężkie ładunki. Chodzi o to, aby wielkie skrzynie znalazły się jak najbliżej wyznaczonego celu. 4 maszyny leciały najpierw w równym szyku tuż ze sobą, a później już każda załoga po kolei podchodziła do tego zadania. Druga konkurencja to lądowanie na pasie trawiastym, jak najbliżej wyznaczonej linii. Te umiejętności wykorzystywane w zawodach przydadzą się później podczas realizowanych misji.
Poziom zawodów był bardzo, bardzo wysoki.
Pułkownik pilot Grzegorz Kołodziejczyk.
W konkurencji na precyzyjne lądowanie odległości liczone były w centymetrach.
A zrzuty?
Zmieściliśmy się w kręgu bombardierskim, którym należy umieścić ładunek zrzucany z samolotu.
A gdzie latają nasze Herkulesy?
Afganistan, Czad, Pakistan. W Nepalu byliśmy. Podczas silnego trzęsienia ziemi w Katmandu nasze Herkulesy głównie realizowały tam zadania, ponieważ inne samoloty nie mogły się wznieść na taką wysokość. Latamy i pod koło podbiegunowe. Jeszcze w Australii nie byliśmy.
Tuż po zawodach. Jesteśmy teraz w środku kabiny tego potężnego Herkulesa i rozmawiamy
z porucznikiem Jackiem Chorzewskim.
Strasznie dużo tutaj tych przełączników. Jak się lata takim samolotem?
Na początku przytłacza wszystko. Wraz ze wzrostem poziomu wyszkolenia lata się coraz łatwiej, a poziom przyswajalności tych informacji jest również coraz wyższy, więc dlatego wymagane są wysokie umiejętności pilota i ciągły trening.
To jest potężny samolot, który wydaje się powolny, a jaki jest w powietrzu?
Samolot transportowy jest większy, ograniczają nas pewne wymiary, jak też masy ładunku lub też żołnierze, których przewozimy, czy też skoczkowie. Samolot ten ma większą bezwładność aniżeli samolot bojowy. Herkules może przewieźć do 20 ton.
A co woziliście już?
Samolotem już wożono praktycznie wszystko. Począwszy od ładunków do misji humanitarnych, poprzez rannych, czy żołnierzy do zrzutu nie tylko polskich sił zbrojnych, ale również zagranicznych.
Czy to jest samolot bezpieczny? Bo wiemy, że ma ponad 40 lat.
Wiek tu nie ma znaczenia. To tak jakby oceniać, czy człowiek jest bezpieczny, jeśli jest kierowcą, gdy ma 40 lat. Ważne jest, żeby pilot wiedział, jaką maszynę pilotuje i jakie ma umiejętności. Tu u nas wszyscy są wysoko wyszkoleni, jeżeli mowa o personelu latającym. Samoloty latają już też kilka ładnych lat, latamy po całym świecie, nie tylko w misjach treningowych, ale w misjach bojowych, w misjach humanitarnych. Samolot jest bezpieczny, jeszcze nikomu się nic nie stało.
A jak najdalej może polecieć?
Do 30 ton paliwa może zabrać maksymalnie i to będzie około 10 godzin lotu.
Co wam dają takie szkolenia jak dzisiejsze, te zawody?
Te zawody to jest praktycznie kropka nad i, taka bardziej lotnicza zabawa, aniżeli już nauka. Ale żeby dojść do tego elementu, w którym możemy się lotniczo pobawić i sprawdzić nasze umiejętności w sposób aż tak precyzyjny, jak różnice w metrach, jeśli chodzi o punkt lądowania, my przez kilka tygodni ćwiczyliśmy, wykonując misję o zróżnicowanym poziomie trudności w różnych miejscach w Polsce. Wymiana doświadczeń to jest właśnie to, po co się tu spotykamy.
Aviation Detachment to komponent lotniczy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, który stacjonuje w Łasku na podstawie polsko-amerykańskiego porozumienia z 2011 roku. Na stałe tworzy go grupa około 20 amerykańskich żołnierzy, która jednak wzrasta do 200 osób na czas cyklicznie odbywających się szkoleń. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, odbyła się tylko jedna edycja ćwiczeń lotniczych w Powidzu. W poprzednich latach polskie i amerykańskie Herkulesy ćwiczyły razem 2 razy w roku. A już za chwilę wybierzemy się na poligon w Biedrusku. Tu Radio Poznań.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
And I
magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Słuchają Państwo Radia Poznań, magazyn wojskowy, a teraz zaglądamy na podpoznańskie Biedrusko, gdzie do końca listopada potrwają wojskowe ćwiczenia. Formę przecież trzeba podkręcać przez cały rok. Może właśnie szczególnie w tym trudniejszym czasie jesienno-zimowym. O szczegóły pytał Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Do końca listopada na poligonie w Biedrusku odbywają się planowe zajęcia grup szkolnych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, jak również Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, jak również innych jednostek, które wcześniej planowały swoje przedsięwzięcia szkoleniowe na terenie poligonu. Jest to normalna, planowa działalność szkoleniowa Sił Zbrojnych. Poruczyk Henryk Sienkiewicz, komendant Ośrodka Szkolenia Biedrusko, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Siły zbrojne muszą być gotowe do wypełniania swoich zadań w każdych warunkach pogodowych, dlatego też ćwiczenia w listopadzie są prowadzone dokładnie z taką samą intensywnością jak w innych porach roku. Oczywiście ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną w kraju zostały wprowadzone dodatkowe ograniczenia i obostrzenia w tym zakresie, szczególnie pod względem reżimu sanitarnego. Natomiast nie wpływa to na jakość szkolenia czy też wykonywanie zadań przez żołnierzy.
Warto pamiętać, że na teren poligonu nie mogą wchodzić osoby postronne.
Nawet nie tyle co do końca listopada, ale ogólnie przez cały czas, ponieważ poligon wojskowy to zdecydowanie nie jest dobre miejsce na prowadzenie jakiejkolwiek rozrywki, rekreacji czy też grzybobrania, ponieważ jest to teren, który stanowi teren zamknięty resortu obrony narodowej i na jego obszarze mogą znajdować się tylko i wyłącznie osoby stanowiące personel sił zbrojnych. No i o tym należy szczególnie pamiętać, ponieważ z jednej strony takie osoby, które łamią zakaz wejścia na poligon, muszą liczyć się z konsekwencjami takimi jak nałożenie na przykład mandatu karnego, czy też w dalszej kolejności skierowaniem sprawy do sądu w przypadku braku przyjęcia takiego mandatu, ale też narażają bezpośrednio swoje życie i zdrowie, ponieważ nie znając topografii poligonu można zupełnym przypadkiem trafić na teren strzelnicy i w takiej sytuacji może wydarzyć się tragedia.
Poligon kiedyś przecinała trasa rowerowa, fragment pierścienia dookoła Poznania, ale
od 2 lat praktycznie ta ścieżka jest zamknięta. Są to pojedyncze przypadki, pojedynczy rowerzyści, którzy cały czas zapuszczają się jeszcze na teren poligonu. To zjawisko już jest zdecydowanie mniejsze, ponieważ mało osób korzysta z tej drogi rowerowej. Tym niemniej przestrzegam przed korzystaniem z różnych nieautoryzowanych aplikacji czy też stron internetowych, gdzie te informacje od wielu lat bardzo często są nieaktualizowane i zdarzają się przypadki, że ktoś powołuje się na stronę internetową, gdzie widać, że informacja pochodzi na przykład z 2014 roku, nie sprawdził aktualności tej informacji, a wjechał w ostatnim czasie i niestety spotkały go tutaj jakieś przykre konsekwencje tego wjazdu na teren poligonu.
Magazyn wojskowy.
Niedawno w magazynie wojskowym odwiedziliśmy sklep poznańskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego. Jak mogli się Państwo przekonać, jak mogli Państwo usłyszeć, można tam nabyć sporo ciekawych przedmiotów. Agencja przygotowała też słuchowisko radiowe, którym zachęca do odwiedzenia punktu. Posłuchajmy zatem.
Dzień dobry. Jak biorą?
A dobry, witam. Biorą jak najęte.
Nie ma nic przyjemniejszego, jak mieć wolną chwilę i wyrwać się z wędką nad wodę.
Ale wędka wędką. Jak tak na pana patrzę, to aż dech zapiera.
A dlaczego?
Świetne ubranie pan ma. Idealne na takie wycieczki. Nad wodę, w las. To mundur wojskowy?
Tak, wojskowy, ale już z armii wycofany.
A skąd ma pan takie chody, żeby taki nieużywany mundur kupić?
Nie potrzeba żadnych chodów, proszę pana. Jest taki sklep, gdzie może pan kupić, ale wcześniej sobie jeszcze ze spokojem poprzymierzać. A czego tam nie mają?
A gdzie ten sklep? Bo pierwsze słyszę.
A w Poznaniu, nieopodal pancerniaków, na Goleńczynie.
W Poznaniu?
Tak, na ulicy Dojazd 30.
Bardzo się cieszę, że pana spotkałem. Ale chyba panu szczęście dopisało, bo ryba bierze. Niech pan szarpie i kręci.
Trochę waży.
Niech pan kręci, a ja panu podbierakiem pomogę.
Dobra, kręcę.
A, przepraszam, w jakich godzinach ten sklep otwarty? Bo normalnie to ja do pracy chodzę.
We wtorki i w czwartki od 12 do 17.30, a w środę od 9 do 15. Pozostałe dni zamknięte.
Ale szczupaczek ładny, jak ten pana mundur. A co jeszcze mają tam ciekawego?
A bieliznę świetnej jakości, bo wie pan, dla woja byle czego nie szyją. Dresy, wie pan, takie zielone, ciepłe. Wiara je nazywa fertki.
I wszystko jasne.
A ja zimą jako piżamę to noszę. Nie ma lepszej.
Świetny pomysł.
Ale na zimę mają tam ciepłe kurtki, tak zwane behatki. Ale też wyjściówki czarne i zielone. Jak pan tam wejdzie, to zobaczy pan pewnie wiele innych rzeczy, które pana zainteresują. A ile tam artykułów dla kolekcjonerów? Hełmy, telefony polowe, oznaki, orzełki. Mówię panu...
Bardzo mnie pan nakręcił. Jutro tam jadę. A droga tam jest?
Taniej niż gdziekolwiek. I u źródła. Pan poda ten podbierak i kręci, bo teraz u pana ryba szarpnęła.
Ajajaj, no, ładny leszczyk. Na dzisiaj już wystarczy, bo teraz trzeba to obrobić. Bardzo panu dziękuję za wspólne połowy i kontakt na sklep z mundurami. To jest 30. Zapamiętałem, kolegom opowiem, może nawet razem tam pojedziemy. Ucieszą się, też lubią dobre rzeczy tego typu.
To życzę panu udanych łowów w sklepie AMW. Takich jak tu połowów. Do zobaczenia.
Do widzenia.
Ja jeszcze chwilę postoję, może coś jeszcze złapię.
Dzień dobry. Rybki biorą?
Całkiem nieźle biorą.
Kurczę, ale ma pan fajne ciuchy. Taki mundur to na rybki jak znalazł. Gdzie pan to kupił?
A ma pan podbierak? To panu powiem, gdzie jest taki sklep.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Tu Radio Poznań, a teraz nieco historii, jak walczono w czasach dawnej Rzeczpospolitej, czym były husarskie skrzydła. Tego można dowiedzieć się z serii filmów przygotowanych przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie. Seria materiałów wideo jest częścią większego projektu realizowanego w ramach programu Kultura w sieci, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Projekt swoim patronatem objęło Radio Poznań. O tej inicjatywie rozmawiałem z dyrektorem sierakowskiej placówki Robertem Jędrzejczakiem.
Magazyn Wojskowy.
Czym jest projekt Staropolskie Tradycje w Wirtualnym Świecie?
Realizujemy projekt Staropolskie Tradycje w Wirtualnym Świecie, który jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury i to jest program Kultura w Sieci. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na realizację tego projektu w związku z sytuacją, jaką mamy w kraju z pandemią. Ministerstwo Kultury takie działania też przewidziało i rozpoczęło ich realizację właśnie przez finansowanie. I jest to taki szeroki projekt, który ma pokazać Sieraków przez pryzmat ten staropolski, gdzie w ramach właśnie działań powstają filmy edukacyjne zrealizowane wspólnie z Darkiem Rybackim z Encyklopedii Staropolskiej. Powstają filmy animowane, poświęcone postaciom związanym z Sierakowem, postaciom historycznym, też tym staropolskim. No i też uruchomiony zostanie portal taki, który w swoim założeniu ma on być rozbudowany przez kolejne lata i tam będą umieszczane informacje związane z XVII, XVI, XV wiekiem. Artykuły, filmy, różnego typu informacje, muzyka, ale również nie tylko Sieraków. Na początek startujemy z Sierakowem, a potem chcemy poszerzać o kolejne nasze miejscowości z powiatu, tak żeby to była taka baza, do której można sięgnąć i gdzie można po prostu znaleźć wszystko to, co związane było z XVII, XVI, z Polską Staropolską.
W 1617 roku twórca potęgi sierakowskiej linii rodu Opalińskich, Piotr, ruszył ze swoją husarią na słynną wyprawę moskiewską królewicza Władysława IV. Nieco później wziął udział w tragicznej ekspedycji Stanisława Żółkiewskiego na Chocim. Sprawami militarnymi interesował się do końca swojego życia. Piotr Opaliński nie różnił się od swoich bliższych i dalszych sąsiadów. Wojna była w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów nieodłączną towarzyszką życia szlachcica. Kampanie wojenne prowadzone były niemal bez przerwy. Jak zatem wyglądały staropolskie realia wojenne? Jak zorganizowane było wojsko dawnej Rzeczpospolitej? Nazywam się Darek Rybacki, jestem twórcą serii Encyklopedia Staropolska i dzisiaj we współpracy z Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie postaram się odpowiedzieć Wam na te pytania.
Jeden z ostatnich filmów, który został wyświetlony, bo to na kanale YouTube można je obejrzeć. Film poświęcony jak wojowano i też generalnie w ramach tego filmu też powstał film o husarii i o tym, czym były skrzydła husarskie.
Podobnie jak inni dowódcy, Piotr Opaliński w czasie tej długiej i trudnej wojny dowodził różnymi rodzajami wojska. Pod swoją komendą miał oddziały piechoty, lekkiej jazdy, a przede wszystkim husarię, która święciła w tym okresie swoje największe triumfy. Właśnie ze względu na tę różnorodność jednostek, ich uzbrojenia i zastosowań taktycznych, XVII-wieczne pole bitwy jest dla historyków wojskowości tematem szczególnie interesującym.
Celem jest to, żeby wykorzystywać je na przykład jako jakieś pomoce dydaktyczne w szkole, czy jest to bardziej skierowane dla takich ludzi, którzy no, mają zajawkę właśnie na historię, na czasy tej dawnej Rzeczpospolitej?
I jedno i drugie. To znaczy z Darkiem Rybackim przygotowując materiał, postawiliśmy sobie za cel, żeby materiał był dobry merytorycznie, ale też żeby nie był zaskomplikowany. To znaczy, żeby można było go wykorzystać potem na lekcjach, czy to w szkołach podstawowych, czy szkołach średnich, żeby ta opowieść była w miarę prosto skonstruowana, czytelna dla odbiorcy, ale z drugiej strony, żeby to nie było infantylne. Dlatego też staraliśmy się wyśrodkować opowieść Encyklopedii Staropolskiej.
Pod koniec XVI i na początku XVII wieku wojskowość europejska przechodziła swoją dziejową transformację. Zazębiały się wówczas dwa sposoby wojowania. Tradycyjny, oparty w dużej mierze na broni białej, drzewcowej czy miotanej, oraz nowoczesny, coraz śmielej sięgający po skuteczną broń palną, w tym śmiercionośną artylerię. Na tym tle Rzeczpospolita Obojga Narodów wyróżniała się spośród innych państw. Leżąca w centrum Europy kraina z jednej strony wciąż umocowana była w średniowiecznej tradycji wojowania. Z drugiej coraz chętniej sięgała po nowoczesne, wybuchowe wynalazki.
Ludzie chcą oglądać takie filmy z dość taką specjalistyczną i konkretną wiedzą.
Wydaje mi się, że tak. Filmy związane z Encyklopedią Staropolską właśnie publikowane są na YouTubie, na kanale YouTube, na kanale Encyklopedii Staropolskiej i mają sporo odsłon. Wiadomo, że to jest dość wąska, tak jak pan mówił, dość wąska specjalizacja, ale jednak cieszą się one pewnym odbiorem. No i o to chodziło. To znaczy chodzi nam o to, żeby też zachęcić ludzi do przyjechania tutaj do nas do regionu, bo z jednej strony oczywiście edukacja, kształcenie i pokazanie, jak życie wyglądało dawnych Sarmatów, ale z drugiej strony, słuchajcie, przyjedźcie tutaj do nas do regionu, bo mamy sarkofagi, mamy piękny kościół, mamy piękną okolicę, bo te filmy są też skonstruowane w ten sposób, że nie tylko pokazują zabytki, ale również okolice, panoramy, no piękna warta, która nam tutaj się cudownie wije, lasy i generalnie to jest takie działanie właśnie trochę takie podprogowe, gdzie tam coś więcej chcemy przemyć, ale z drugiej strony no cieszą się one, cieszą. Myślę, że to jest niezły wynik, jeżeli chodzi o ten, na przykład ten ostatni, o tym jak szlachta wojowała, to całkiem nieźle.
Magazyn wojskowy.
To wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękuję Ryszard Wojtowicz, który program realizował, współtworzący audycję Jacek Butlewski i Rafał Muniak. Sprzed mikrofonu kłania się Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.